Dzień dobry, witam w studiu, Jan Burnatowski.
Dzień dobry, kłaniam się, dziękuję za zaproszenie.
Krytyk literacki, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych i redaktor naczelny Czasu Literatury. Numer jesienny jeszcze z nami, przed nami numer zimowy, ale zatrzymajmy się jeszcze przy numerze, w którym przede wszystkim, jeszcze przed ogłoszeniem literackiej Nagrody Nobla, znalazła się proza Fossego.
Tak, znalazła się proza Fossego i mieliśmy nosa, drukując właśnie wówczas Noblista Inspe, a być może najlepszą intuicję miała w tym wszystkim Anna Marchewka, dzięki której, czyli redaktorka działu prozy w Czasie Literatury, która właśnie z taką intuicją prozę Fossego pozyskała od wydawnictwa Artrage. Zresztą Artrage również miał nosa, również miał intuicję, postawił wszystko na jedną kartę i to ryzyko niezwykle się opłaciło, nie tylko w takim sensie materialnym, ale również przede wszystkim takim bardzo prestiżowym.
Bo nowe, bardzo ambitne wydawnictwo, tak. Więc cieszymy się, że akurat im się ten Nobel przytrafi.
Absolutnie i to też pokazuje, że takie bardzo ryzykowne, ale też odważne gesty w jakimś sensie się opłacają, to znaczy pozwalają rozwijać takie mikrostruktury, jaką u początku wydawnictwo Artrage było, bo okazuje się, że Artrage to oczywiście nie tylko Fosse, ale też chociażby znakomita powieść Waltera Kępowskiego, słabo znanego w polszczyźnie, Wszystko na darmo. Więc wspaniałe wydawnictwo. Natomiast wracam do Fossego, bo to proza...
Tego, które u was.
Tak, który u nas. Jest. To jest oczywiście taka próbka tego, czy przedsmak tego, co spotkamy już bezpośrednio w drugim imieniu, czyli w pierwszej i drugiej części Septologii, czyli sześcioczęściowej opowieści narracyjnej norweskiego pisarza. Jest to rzecz, niektórzy by powiedzieli, trudna, bo obcujemy tutaj z taką poetyką strumienia świadomości, ale jest to rzecz, która jest oczywiście po pierwsze bardzo czytelna, nie tylko dla tych wszystkich, którzy znają, powiedzmy, ale takie awangardowe gesty w obrębie literatury pięknej, w obrębie prozy modernistycznej, czy prozy w ogóle dwudziestowiecznej, ale jest to rzecz też, która no właśnie, rozprawia się z czymś na kształt tematów metafizycznych. I to jest, wydaje mi się, wielkie dobrodziejstwo, jakie płynie właśnie z tej propozycji prozatorskiej Jona Fossego. Chciałbym jednocześnie naszych słuchaczy i tych wszystkich entuzjastów literatury, którzy zamierzaliby do Fossego sięgnąć, ale towarzyszą mi jakieś obawy. Chciałbym wszystkich...
Że to jest proza trudna. Nie ma tam właśnie, kropek.
Nie ma kropek, ale właśnie chciałem powiedzieć, że ona właśnie wbrew pozorom...
Dobrze się czyta.
Interpunkcji ona właśnie nie jest trudna.
Dobrze się
w takim
czyta.
Sensie, że jest przyswajalna. Być może nawet odrobinę łatwiej niż wielkie dzieło najsłynniejszego przecież w potocznej opinii realizatora strumienia świadomości, czyli autora Trenu Finneganów. Także gorąco zachęcam. Mamy tam do czynienia oczywiście z pewnym eksperymentem literackim. Mamy do czynienia z pewną podwójnością, ponieważ mamy dwóch bohaterów, których losy się jakoś przenikają, jakoś się uzupełniają, jakoś na siebie nachodzą. I ta podwójność jest czymś, co oczywiście nas zwodzi na manowce, bo w pewnym momencie możemy nie wiedzieć, z kim tak naprawdę obcujemy. Ale z drugiej strony, na takim poziomie, czy na takim planie ćwiczenia się w ogóle w życiu, myślę tutaj o naszej czytelniczej pozycji, jestem głęboko przekonany, że obcowanie właśnie z taką literaturą sprawia, że my ćwiczymy coś na kształt takiej głębokiej uważności, której chyba dzisiaj mocniej niż jeszcze onegdaj potrzebujemy. Więc tak, gorąco zachęcam i gorąco polecam. Świetna proza.
To ja teraz zacytuję fragment twojego wstępniaka zatytułowanego Wielka Mikoryza i piszesz tutaj tak. Kiedy w latach 30. XX wieku Walter Benjamin, niemiecko-żydowski filozof, w jednym z esejów medytował nad zaburzonym stosunkiem ludzi do natury i przypomniał o konieczności ustanowienia nowych, bardzo zrównoważonych i szanujących środowisko zasad relacji pomiędzy ludźmi a naturą, pomiędzy światem bytów ludzkich i nieludzkich, dla wielu jego postulat pozostawał nieczytelny, a być może niezrozumiały. I wyjaśniasz, zresztą wszyscy to wiemy, że dzisiaj jest to bardzo, bardzo aktualne, tak. I właściwie główny temat tego czasu literatury, to jest literatura i ekologia.
Owszem.
Ekologia, literatura i filozofia.
Tak, no oczywiście to, co napisał Benjamin bardzo już dawno temu, ten fragment, który tutaj ja parafrazowałem we wstępniaku, a ty przytoczyłaś, on dzisiaj się wydaje takim statementem bardzo oczywistym. To oczywiście pokazuje przede wszystkim wielkość i przenikliwość myśli Waltera Benjamina. I oczywiście używam Benjamina tutaj, aby powiedzieć też o takich inklinacjach bezpośrednio zawartych w literaturze, to znaczy o tym, że literatura potrafi być wielkim projektem filozoficznym, takim skłaniającym do myślenia w tej perspektywie, kiedy próbuje nasze uprzedzenia, nasz stereotypowy stosunek do świata jakoś zaburzyć, jakoś przeformułować, jakoś z nami gadać. I tu też oczywiście upatruje wielkiej wartości, jaką jest w ogóle obcowanie z literaturą. Więc te słowa Benjamina, one są po pierwsze dzisiaj bardzo aktualne i bardzo ważne, a po drugie są dla mnie, czy dla nas tak naprawdę, dla redakcji, czyli dla Ani Marchewki i dla Małgosi Lebdy oraz dla Uli Chwalby, z którymi tworzymy taki kolektyw redakcyjny. One są dla nas ważne w obrębie myślenia nie tylko o literaturze, ale o świecie i też właśnie o drogach, którymi chadza nasza ludzka wyobraźnia. I wychodzimy z głębokiego przekonania, że ta wyobraźnia, to co, z czym my do świata wychodzimy jako ludzie, że to domaga się właśnie jakiejś rozmowy, być może jakiejś stymulacji w takim znaczeniu twórczej inspiracji. I ta rozmowa, którą drukujemy tuż po wstępniaku, czyli fragment bardzo obszernej rozmowy z filozofką Donną Haraway, z którą rozmawia Tyrza Nichols Goodwin w przekładzie Aleksandry Dery, który to fragment wyjmujemy z książki Listota, wydanej w serii Humanistyka Środowiskowa pod redakcją Patryka Szaja, to jest właśnie taka opowieść, z tej rozmowy właśnie wyłania się taka opowieść o potrzebie przeformułowania wyobraźni. To znaczy, żebyśmy przestali się obawiać tego, co niewidoczne, tego, co nieludzkie, tego, co zwierzęce, tego, co oczywiście wymyka się naszej kontroli, bo przecież ten nasz niekiedy, powiedzmy, stosunek lękowy do świata, do tych naszych, jak niegdyś mówiono, braci mniejszych, no podszyty jest lękiem, podszyty jest oczywiście tym, że czujemy się potencjalnie zagrożeni, ponieważ to wymyka się naszej sprawczości, naszej uważności, jednocześnie jakoś nadwyrężając nasze ludzkie granice bezpieczeństwa. O tym też bardzo pięknie w takiej, w jakimś sensie poetyckiej dykcji, ale jednocześnie bardzo czytelnej i bardzo przejrzystej, bo rozpisanej na język eseju czy też prozy pisze Michał Książek nieco dalej. W
Och, tekście. Świetny tak, jest tak. Zresztą ten
to jest znakomity,
esej.
Wspaniały w ogóle entuzjasta.
O dziuplach.
Tak, entuzjasta relacji z tym, co nieludzkie. I Michał Książek pisze o dziurach. O dziurach w rzeczywistości, o dziurach w mieście.
O dziurach w drzewach, o takich dziuplach.
O dziuplach, tak. I o tym, co się w tych dziuplach kryje, prawda? I mówi mniej więcej tyle, nie obawiajmy się. To znaczy to, co kryje dziupla, to, co kryje dziura, to, co w niej tam siedzi i czyha, niekoniecznie musi nam zagrażać. Więc ten katalog w ogóle bytów, który notuje, zapisuje w swoim tekście książek, czyli dziuplaków, prawda, pszczół nożycówek, murarek dwubarwnych, much bujanek. To są właśnie te byty, których my przecież nie znamy.
Cudowne te nazwy, świetnie brzmiał, prawda? Literacko wydawałoby się, że one wymyślone, a wcale nie.
Realnie istniejące, prawda? Tak. Więc ten tekst Michała Książka uznaje jest bardzo ważny i taki, no w jakimś sensie programowy, bo oświetlający tę ideę, która nam przyświecała, kiedy myśleliśmy koncepcyjnie właśnie nad numerem trzecim tegorocznym.
Patrzę, że nawet ta szata graficzna, taka zielono-żółto-beżowo-brązowa, nawiązuje do tego tematu ekologii, biologii, natury, przyrody.
Tak, to za szatę graficzną.
Zamierzony zamysł.
Tak, znaczy, staramy się tak komponować każdy numer czasu literatury, aby był maksymalnie spójny. Oprócz oczywiście tej części, tej sekcji tematycznej, tematu wiodącego i tekstów, jak niekiedy mówię, kontyngentów poetyckich, prozatorskich, eseistycznych i felietonistycznych i rozmów, które drukujemy. Bardzo ważnym elementem takim komplementarnym jest właśnie okładka. I za szatę graficzną od początku istnienia czasu literatury odpowiada Agata Dębicka. Ja bardzo się cieszę na to, że ta współpraca trwa nadal, że jesteśmy blisko. I te, jak pewnie państwo zdążyliście zauważyć, te okładki z tego roku czasu literatury, one odrobinę różnią się od tych, które proponowaliśmy państwu w latach poprzednich. Ta okładka, no, której pani redaktor wspomniała, ona jest okładką, która ma opowiedzieć świat widziany w perspektywie właśnie mikoryzy, czyli tego, że wszystko jest ze sobą jakoś powiązane. To znaczy, ja próbuję o tym odrobinę pisać we wstępniaku, o tym, że ekologia, to określenie ekologia, tak naprawdę etymologicznie wywodzi się od rozmyślań o domu, prawda? Od oikos, czyli dom, logia, czyli nauka. Czyli de facto ekologia byłaby nauką właśnie o domu, o nauką o współistnieniu, o tych bliskich relacjach, no, wszystkich stworzeń, które zaludniają Ziemię, nie tylko ludzi, ale i oczywiście bytów zwierzęcych, bytów roślinnych. Tego też często, czego gołym okiem nie dostrzegamy, bo dostrzec nie możemy, a do czego narzędzia nam w jakimś sensie podsuwa, no, nowoczesność i jej zdobycze, prawda? Więc
Tak, przepraszam, że muszę przerwać, ale o okładce i o w ogóle grafice długo moglibyśmy rozmawiać. Natomiast rozmawiając o ostatnim i też nowym czasie literatury, w jakiś sposób podsumowujemy literacki rok, bo to zawsze tak jest, że koniec, początek roku skłania nas do takich podsumowań i znajdziemy tutaj też rozmowę z Julią Fiedorczuk, której bardzo ważna książka, myślę, że to jedna z ważniejszych książek tego roku, Dom Oriona, ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, też zresztą ważna książka, czyli Wiersze wybrane, Autostrada z girlandami, z kolei w warstwach ukazująca się, ale właśnie rozmowa z Julią Fiedorczuk tutaj też na temat ekologii, szkoły ekopoetyki, którą ona prowadzi, to też wszystko bardzo ważne tutaj jest też o puszczy, o ekosystemie, jakim jest puszcza.
Tak, ta rozmowa z Julią Fiedorczuk, którą przeprowadziła dla nas Aleksandra Byrska, jest takim ośrodkiem, wokół którego orientujemy ten blok tematyczny, czy temat wiodący numeru, jakim jest właśnie ekologia. Ty odpowiednio zajawiłaś już te newralgiczne punkty, newralgiczne tematy tej rozmowy. Ja bym może jedynie tylko dodał, że trudno sobie, tak mi się wydaje, trudno sobie wyobrazić w ogóle nie tylko literaturę polską bez obecności w niej Julii Fiedorczuk w planie artystycznym, czyli jako poetki, jako prozatorki czy prozaiczki, jako eseistki, ale też trudno sobie wyobrazić literaturę polską bez Julii Fiedorczuk jako takiego bodźca, dzięki któremu przychodzą, w sumie nawet instancji, dzięki której przychodzą do literatury polskiej, no właśnie, nowe teksty, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że Julia Fiedorczyk to też znakomita tłumaczka. Julia Fiedorczyk to też znakomita literaturoznawczyni, która no, zakładała, tak naprawdę implementowała w Polsce to myślenie ekokrytyczne. Najmocniej przecież obecne oczywiście w Warszawie, ale ona ze swoimi występami gościnnymi w różnych częściach Polski.
W całej Polsce
na różnych
i w Krakowie przede
oczywiście,
wszystkim
że tak.
Też.
Więc myślę, że Julii Fiedorczyk należy się wielkie podziękowanie za tę wielotorową, wieloaspektową działalność w obrębie szeroko pojętego pola literackiego.
Dla mnie w ogóle w tym roku ważne książki to była poezja, bo oczywiście musimy wspomnieć tutaj o Wisławie Szymborskiej, której wiersze wszystkie wreszcie się ukazały i jak mówił Michał Rusinek, Wisława Szymborska zawsze o trylogii marzyła, no i tutaj mamy trylogię, trzy tomy, czyli wiersze wszystkie, lektury nadobowiązkowe i zabawy literackie. To jest coś bardzo ważnego, o czym na pewno trzeba wspomnieć.
Tak, to bez wątpienia był bardzo ważny rok dla poezji. To znaczy, ja myślę sobie może inaczej. Jakby każdy rok jest ważnym rokiem dla literatury, dlatego że wydarza się wiele dobrego, a jeśli oczywiście przyjrzeć się nieco bliżej i jakoś współtowarzyszyć życiu literackiemu. Natomiast ten,
no, był to rok też Wisławy
Szymborskiej. Natomiast ten rok był rokiem w tym sensie szczególnym, że był to rok poświęcony właśnie Szymborskiej w stulecie jej, przypadające stulecie jej urodzin. Z tej okazji, ze względu na tę okoliczność mieliśmy do czynienia właśnie może nie z wysypem, bo ja bym sobie życzył, żeby tych wydarzeń towarzyszących obchodom roku Wisławy Szymborskiej było więcej, ale tutaj też byłoby oczywiście potrzebne no jednak jakieś wsparcie, takie mocne wsparcie, wyraźny gest ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego wydaje mi się w takiej mocniejszej
trochę
skali
brakowało.
Jednak trochę chyba brakowało. Natomiast było wiele takich oddolnych inicjatyw. Wiele tutaj wysiłku też wniosła Fundacja Wisławy Szymborskiej, żeby właśnie prowokować do rozmowy, żeby organizować konferencje naukowe, jak chociażby tę z pierwszego kwartału roku 2023, która odbyła się w Senacie. Wspomniałaś.
Mamy te książki. Dla mnie to jednak jest najważniejsze, że to pozostanie na pewno.
Tak, myślę, że trzeba by było jeszcze wspomnieć przynajmniej o jednej książce, która się całkiem niedawno ukazała, bo jesienią, tuż przed krakowskimi targami książki, czyli o wyinkach z korespondencji Ryszarda i Krystyny Krynickich właśnie z Wisławą Szymborską. Pięknie.
Gościliśmy autorów.
Pamiętam.
W Radiu Kraków Kultura.
Pięknie wydaną, zawierającą reprinty właśnie karteczek, wyklejanek, które Szymborska do Krynickich przesyłała. Więc oczywiście pozostaną książki, ale pozostaną też gesty środowiska literackiego właśnie względem twórczości Szymborskiej. To jest też bardzo dobry moment. Mam tutaj na myśli właśnie obchody stulecia urodzin poetki. To jest też bardzo dobry moment, żeby zadać pytania o rangę tego pisarstwa dzisiaj, widzianego już trochę z innej perspektywy. Żeby zadać pytania o to, czy to pisarstwo, ta poezja jest, no właśnie, stwarza takie okoliczności do innego niż jesteśmy dotąd przyzwyczajeni trybu czytania, czyli innymi słowy, czy jest otwarta na nowe interpretacje. I takie też pytania staramy się zadawać w najnowszym numerze Czasu Literatury, który ukaże się za niebawem, prawdopodobnie jutro bądź też pojutrze. Tematem wiodącym będzie właśnie Wisława Szymborska. I tutaj szczególnie polecam Państwu taki blog tematyczny właśnie poświęcony Szymborskiej, który nazwaliśmy Hyde Park Szymborska. Wypowiadają się pisarze i pisarki młodszego pokolenia właśnie o Szymborskiej. W tym gronie osób zaproszonych do takiego w jakimś sensie ankietowego mówienia o Szymborskiej znaleźli się m.in. Łukasz Barys, Mateusz Górniak, Anuk Herman, Julek Rosiński, Sara Szamot czy Urszula Zajączkowska. Te głosy są ważne, dlatego że one pokazują pewną zasadniczą rozpiętość w myśleniu o Szymborskiej dzisiaj i o tym, i właśnie jakim przeformułowaniom, jakim zmianom podlegał, to o tym na przykład mówił Łukasz Barys, podlegał jego własny prywatny stosunek do Szymborskiej. Oprócz tego dla mnie bardzo interesującego działu Hyde Park, będziecie mogli Państwo przeczytać eseje dotyczące twórczości Szymborskiej, ale mówiące o Szymborskiej w trochę inny sposób. Na przykład esej Jakuba Kornhausera zatytułowany Powrót do pogubionych rzeczy, gdzie autor próbuje czytać wiersze Szymborskiej z innej, już nie antropocentrycznej perspektywy, tylko właśnie z perspektywy postantropocentrycznej, gdzie pisze właśnie o obecności rzeczy i o tym, co one mówią. mówią w ogóle o Szymborskiej w stosunku do świata. Znakomity tekst Zuzanny Sali, która no, tropi takie miejsca wspólne czy pola oddziaływań Szymborskiej w obrębie najmłodszej poezji. I bardzo ciekawy inny tekst z innego rejestru, bo to wiersz Grzegorza Uzdańskiego, który właśnie w obrębie wiersza w taki zawoalowany sposób jakoś z Szymborską rozmawia. No i może ostatni tekst, który jest tutaj też jakoś fundamentalnie ważny, to tekst profesora Michała Pawła Markowskiego, który pisze o jakichś swoich prywatnych takich porachunkach z Szymborską. Porachunki kładę w cudzysłowie, bo Markowski tutaj pisze o jednak dużym umiłowaniu i ważności tej poezji dla niego samego jako czytacza, a nie tylko jako literaturoznawcy. I widzi Szymborską przede wszystkim...
Profesora teorii literatury.
Tak, no, znakomitego profesora. I widzi Szymborską przede wszystkim w takiej perspektywie poetki egzystencji.
Nowy numer czasu literatury przed nami. I dla mnie, jeszcze jeśli przy poezji jesteśmy, też bardzo ważny tom Ewy Lipskiej, której płytę Wariacje tak. Geldbergowskie, również radio wydało Wariacje Geldbergowskie w interpretacji Juliusza Szonstowskiego, ale też poeci młodszego pokolenia. Widzę, że ty też tutaj wiele przyniosłeś książek, tak. Jakiś tom poetycki.
Tak. Tak, mam to.
Magdalena Bielska, właśnie, krakowska tak. Książka miesiąca, już przedstawiając cię, zapomniałam wspomnieć, że jesteś również jurorem krakowskiej książki miesiąca.
Tak.
To wspaniały tom, też wydany przez wydawnictwo A5.
Tak, to jest książka bardzo, bardzo w ogóle ciekawa. Mm-hmm. Jest to książka, jak wspomniałaś, nagrodzona...
O żałobie, odchodzeniu.
Tak, nagrodzona krakowską książką miesiąca w listopadzie 2023 roku. Tak, to jest książka szczególna, wydana przez wydawnictwo A5. To jest książka jakaś, powiedzmy tak ogólnie, bardzo taka klarowna, bardzo świadomie rezygnująca z takiej kondensacji i mocnej metafory, bardzo jednocześnie czytelna. Książka, czy też wiersze mówiące wiele o utracie bliskich osób, które znikają z tego pobliża, w ramach którego żyjemy. To książka, wydaje mi się, to książka poszukiwanie dobrych wspomnień, poszukiwanie czegoś na kształt przebaczenia, poszukiwanie jednak jakiegoś, no, w tej beznadziei ogólnej życia, poszukiwanie jakiegoś rodzaju oparcia, uśmierzenia właśnie poprzez współbycie z tymi, którzy już milczą, którzy jest do nas nie wypowiedzą żadnych słów. Więc jest bardzo, bardzo ważna książka. Myślę, że warto nie tylko wrócić do całości, ale również do poszczególnych wierszy, do pojedynczych wierszy i nawet podczytywać wyimkami w tym trudnym i ciemnym czasie, jakim jest polska jesień i zima.
Ważne, że o tej książce wspomniałeś, bo wydaje mi się, że oprócz właśnie krakowskiej książki miesiąca jakoś tak mało zauważony przez krytykę był ten tom, przez też nagrody literackie i jurorów tych nagród.
Do tej pory tak, ale myślę sobie, że...
To będzie w przyszłym roku, tak, prawda? Ponieważ ona w tym roku się ukazała. Rzeczywiście tak może być. No to dobrze, przejdźmy w takim razie do prozy. Widzę, że olbrzymie tomy tutaj przyniosłeś.
Ale jeszcze
pozwól, że ja podzielę się też książką, która na mnie zrobiła duże wrażenie, która też jakoś mało zauważona została przez krytykę. No, została zauważona, ale nie tak jakby na to zasługiwała. Może to też w przyszłym roku przyjdzie. To jest książka Małgorzaty I. Niemczyńskiej, dziennikarki magazynu Książki, magazyn do czytania. Tak. Borys albo Jeden dzień lata, wydawnictwo Mando. I to już jest kolejny problem, że być może te wydawnictwa jednak mniejsze, czy specjalizujące się w innej literaturze jak Mando, które jest taką częścią wydawnictwa Wam, tak, właściwie tak. Nie mają takiej machiny promocyjnej jak duże wydawnictwa, Znak, wydawnictwo literackie WAB.
Znaczy, na pewno znaczące jest miejsce, czy też oficyna, w której książka wychodzi, bo oczywiście za nią stoi cały ten, cała ta machina propagandowa.
No właśnie, promocyjna. Tak, że autor ma mnóstwo, czy autorka mają mnóstwo spotkań, jeżdżą po całej Polsce i przy okazji oczywiście o książce też staje się głośno.
Ale myślę sobie, że ta książka, o której wspomniałaś, Małgorzaty i Nimczyńskiej, ona wyszła w ostatnich tygodniach roku 23, więc jakby pozwólmy może też tej książce trochę popracować i porezonować. Mhm. Myślę, że najbliższe miesiące, czyli pierwsze miesiące, pierwszy kwartał roku 24, być może to będzie taki realny też jakby sprawdzian, jak ta książka jest odbierana przez, nie tylko przez profesjonalnych krytyków czy czytaczy, ale również przez szerszą publiczność. Zresztą ten czas taki ostatnich miesięcy końcoworocznych, to jest czas nieco trudniejszy, bo...
No oczywiście, tak myśli się już o świętach i innych różnych też wydarzeniach, których jest całe mnóstwo. No dobrze, więc dla mnie książka Małgorzaty i Niemczyńskiej, polecamy Państwa uwadze, to jest taki... Właściwie no trudno tę książkę jednoznacznie określić, bo trochę thriller, trochę kryminał, trochę fantastyka, trochę taka proza realizmu magicznego. Tak. Na różnych planach to się dzieje, ale bardzo dobrze się to czyta. To też jest jeden dzień opowiedziany z perspektywy 12 bohaterów i bohaterek i każdy opowiada to nieco inaczej i naprawdę bardzo, bardzo dobrze to się czyta. No i książka, której też nie widzę, a wiem, że jesteś entuzjastą podobnie jak ja, to jest Łakome Małgorzaty Lebdy. To dla mnie taki chyba number one jednak 2023.
No to jest z całą pewnością książka, która odbiła się bardzo szerokim echem i była bardzo szeroko dyskutowana. Zresztą nasza redakcyjna koleżanka Małgorzata Lebda też uczestniczyła w objazdowym po Polsce tournée i spotykała się bardzo szeroko z czytelniczkami i czytelnikami.
Książka ukazała się w Znaku, tak, więc już o czym powiedzieliśmy.
Do składania podpisów, do dedykacji ustawiały się długie kolejki. Przypominam sobie spotkanie tutaj w Krakowie w księgarni Kompary w Pałacu Potockich, gdzie Małgosia podpisywała książkę przez nieledwie godzinę.
No ale to też jest tak, że już Małgorzata Lebda jest znana zarówno jako laureatka między innymi Nagrody Gdynia, Nagrody Szymborskiej, czy w końcu Ultramaratonka.
Tak, ale te nagrody, o których wspominasz, to są nagrody związane z tą taką prymarną działalnością,
czyli poezją.
Z poezją. I ten gest, na który ona się zdecydowała, czyli to napisanie debiut, prozy, to jest oczywiście debiut prozatorski. I to jest ważny gest. Oczywiście w jej powieści czuć ten taki vibe, to zasilenie, tę energię poetycką. I w tym sensie ta powieść na pewno jest powieścią bardzo ciekawą, bo jest to taka powieść mocno medytacyjna, w jakimś sensie zbliżona do jej wierszy i to czuć, że ona właśnie stamtąd wyrasta. I
to też taka bardzo osobista proza, o czym ona sama mówi też.
Tak, chociaż ja bym wolał jednak odrobinę odrywać powieść.
Oczywiście, ale...
Nie tylko tę, ale w ogóle literaturę od takiego trybu czytania w ramach klucza biograficznego. Natomiast tak, że znaczy ten w ogóle ten klimat takiej intymistyki, która jest w jej powieści zawarta, on jest bardzo dobrze wyczuwalny. Tak? Czy czujemy, że jesteśmy gdzieś blisko realnego człowieka. Nawet mimo tego komponentu poetyckiego, który mógłby nieco, powiedzmy, usztuczniać
świat
przedstawiony.
Nie, absolutnie tego nie ma.
Tak, absolutnie
tak. Książka jest bardzo klarowna, bardzo dobrze się ją czyta, ale o niej się już dużo mówiło i pisało. Oczywiście Białe Noce Urszuli Honek, ale to też książka właściwie jeszcze z roku poprzedniego, czyli 2022, w tym roku doceniana i uhonorowana wieloma
między innymi
też
Nagrodą Konrada.
Nagrodą Konrada, ale przejdźmy też do innych dużych tomów. Chłopki, opowieść o naszych babkach. Widzę Joanna Kuciel-Frydryszak.
Tak, to jest książka znakomita.
Bardzo ważna książka.
O niej może
też
tylko
bardzo
słowem.
Głośna.
Trzeba
tak,
o niej wspomnieć, bo to jest też głośna
mówiłam.
Książka, bardzo ważna, szeroko komentowana, nie tylko w rozmowach i podcastach i na antenach radiowych. Też bardzo szeroko opisana w prasie, nie tylko literackiej. Ta książka Joanny Kuciel-Frydryszak to książka, która przychodzi po służbie służących do wszystkiego. Ta książka, czyli Chłopki, opowieść o naszych babkach, to opowieść właśnie o kobietach zamkniętych we wsi. To próba rekonstrukcji tamtego świata, próba znakomita, próba oczywiście bardzo udana, próba jakby podżyrowana, czy wzrastająca, oparta na takich bardzo mocnych fundamentach kwerendalnych. To znaczy widać, że ten materiał, na którym Kuciel Frydryszak pracuje, jest materiałem faktograficznym, który był gromadzony przez długi czas. Więc to jest znakomita i jednocześnie przerażająca opowieść o naszych korzeniach, naszych, mówię, w znaczeniu naszego społeczeństwa. I to jest rzecz najzupełniej obowiązkowa. To znaczy, jeśli chcemy się czegoś o nas samych, czyli o naszym społeczeństwie dowiedzieć, spróbować przyszpilić te momenty wzrastania, czy źródeł wzrastania napięć, skąd one się w ogóle biorą, to ta książka daje pewne odpowiedzi. I dlatego ona jest bardzo ważna. Oczywiście ona jest jakby kolejnym tekstem, który przychodzi w ramach Zwrotu Ludowego, zainicjowanego całkiem niedawno. Bardzo
mocnego. Chciało, że ale, Ola Sława tak powiedziała.
Ale jasne, ulegajmy takiej chłopomanii i czytajmy książki w ramach Zwrotu Ludowego. To jest rzecz bezsprzecznie ważna, w sensie myślę teraz o chłopkach, myślę też o innych książkach, nie wiem, o chamstwie chociażby Kacpra Pobłockiego, czy o książce profesora Leszczyńskiego. Jasne.
Dobrze, teraz widzę dwie pomarańczowe okładki.
Tak, dwie pomarańczowe.
Jedna duża, druga mniejsza.
Więc zacznę może od tej nieco mniejszej, czyli o książce australijskiej pisarki Helen Garner pod tytułem...
Dobrze, przechodzimy do prozy obcojęzycznej.
Tak, pod tytułem Małe preludia. To jest pierwsza książka Helen Garner wydana w Polsce. Tę wydaną przez wydawnictwo Cyranka przełożyła Kaja Gucio. To... Mówi się o tej książce, że to mini powieść. Niektórzy twierdzą, że to dłuższe i bardziej rozbudowane opowiadanie. Rzecz zupełnie znakomita do przeczytania, nie wiem, może w 2-3 godziny. To opowieść o małżeństwie, czyli o Atinie i Dexterze, którzy opiekują się dwójką swoich dzieci, w tym jednym chorym. To ważne, bo to jakby motywuje pewne przeformułowanie w obrębie ich życia. To opowieść o rodzinie, to opowieść o małżeństwie, to opowieść o miłości, to opowieść o domu i pewne pytania, które i to jest też opowieść, czy też taka próba stawiania pewnych najbardziej fundamentalnych pytań, które w obrębie tego domu, rodziny Atiny i Dextera się wydarzają. To znaczy, czy w ogóle w małżeństwie już z nieco dłuższym stażem miłość jest możliwa? Czym jest w ogóle dom? Albo czym jest zakochanie się w idei domu? I jak ta idea jest przez małżonków, czy ludzi sobie bardzo bliskich realizowana?
Kolejna praca, to myślę, że już nie mówię
więcej. Ja bym
więcej.
Jedną tylko rzecz dodał, bo to jest mistrzowsko napisana rzecz. To znaczy, to jest rzecz bardzo klarowna, bardzo precyzyjna, bardzo przejrzysta, a jednocześnie poprzez taki pewien fundamentalny dla tej książki, dla Małych Preludiów, trik warsztatowy, który opiera się na nałożeniu się na siebie różnych głosów. My w tym momencie nie wiemy, kto mówi. Właśnie uruchamia ten tryb uważności i skupienia się, żeby wydobyć, wyłuskać właśnie, czy to głosy Atiny, czy to głosy Dextera, których życie zaburza właśnie Elizabeth, czyli była przyjaciółka, być może dziewczyna Dextera sprzed lat.
Kolejna książka. Widzę już tutaj po szacie graficznej, że to jest wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Kultury.
Rzecz bardzo ważna, nie tylko dla Ukraińców, ale również dla nas, dla Polaków, czyli jednych z najbliższych sąsiadów Ukrainy. To znaczy, jest to taka próba, zresztą bardzo udana, próba opowiedzenia historii Ukrainy w inny sposób. To znaczy, tu we wstępie profesor Jarosław Chrycak pisze o tym, że przyświecała mu idea opowiedzenia historii Ukrainy młodym ludziom, przede wszystkim Ukraińcom. Ta książka okazała się bestsellerem wydawniczym na ukraińskim rynku książki. W Polsce czytamy ją w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej oraz Joanny Majewskiej-Grabowskiej. I to, co jest bardzo istotne, to, co różni tę książkę od takiej niekiedy trudnej narracji historiograficznej, to wykorzystanie zdobyczy francuskiej szkoły Annales, szkoły, która mówi mniej więcej o tym, że historię trzeba widzieć w perspektywie długiego trwania. To znaczy pojedyncze wydarzenia historyczno-polityczne nie mają znaczenia. Że trzeba patrzeć nie w perspektywie lat, dekad, tylko w perspektywie wieków. I w tym sensie Jarosław Hrycak w brawurowy sposób opowiada o historii Ukrainy właśnie na przykład w odniesieniu do wynalezienia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Także bardzo, bardzo ciekawa, bardzo przejrzysta, no i też intelektualnie zapładniająca rzecz wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury.
Cieszę się, że tak różnorodne książki wybrałeś.
Bo jest wiele jest dobra między nami.
Tak, no, ale musimy się ograniczyć. Kolejna świetna książka, bardzo ważna, to Wytwórcy Książek, czyli historia społeczności wydawniczej w czasach PRL-u pod redakcją Jacka Mrówczyka. To nasze krakowskie wydawnictwo Charakter we współpracy z ASP Katowice.
To jest książka nie dość, że
no piękna, ważna. Wiadomo, że piękna.
To książka piękna, bo przywykliśmy już do tego, że wydawnictwo Charakter wydaje pięknie książki, ale ta jest jakby szczególna. Ty wspomniałaś o tym.
Fundamentalna.
Tak, bo mówiłaś o tej kooperacji z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. W tym sensie wzmacniana jest to ten projekt Krakowic, prawda, czyli współpracy Krakowa i Katowic na różnych płaszczyznach, na różnych obszarach życia kulturalnego. Ta książka pod redakcją Jacka Mrowczyka, no znakomitego w ogóle znawcy designu, grafiki projektowej, ona jest bardzo ważna, ponieważ nie tylko zbiera w takim telegraficznym też jakoś skrócie, bardzo przejrzystym, zbiera informacje o różnych wydawnictwach w czasach PRL-u, ale ona daje nam reprinty okładek tamtego czasu i dzięki temu możemy podglądać.
Niektóre mamy na półkach.
Wszyscy je mamy gdzieś, prawda? W sensie
albo mieliśmy.
Tak, wszyscy je gdzieś skądś znamy, ale na przykład już niekoniecznie kojarzymy nazwiska autorów. Więc świetne jest to, że tutaj pojawia
się. Jakie wspaniałe były te okładki w ogóle. No, oczywiście, na przykład
Jan Bokiewicz, prawda? Jego okładki dla czytelnika. Danuta Żukowska, jej okładki dla Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego. No, Daniela Mroza może wszyscy znamy, to znaczy jest jakoś mocniej obecny.
Z przekroju, tak.
Tak, ale na przykład okładki Barbary Konarzewskiej, czy Józefa Wilkonia. To wszystko znajdziecie Państwo właśnie w tej książce wydanej we współpracy Charakteru oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. To, co jest ważne i może warto by o tym słówkiem tylko wspomnieć, to też rozmowy z kilkorgiem twórców, właśnie ilustratorów, grafików, które w tej książce znajdziecie. Także gorąco zachęcam, rzecz piękna, wspaniale wydana, ale też taka skrojona na ludzką miarę.
Jeszcze dwa tomy. Tak. Proza, tak? Michał Witkowski.
Tak, dwie książki, różne objętościowo, różne w ogóle w takich gestach artystycznych.
Pierwsza, to może nie od Witkowskiego, czy od Witkowskiego
tak,
zaczniemy?
Bardzo
czy...
proszę. Dobrze. Pierwsza, o której wspomniałaś, to książka Michała Witkowskiego, autobiografia z pod tytułem Wiara. To ponoć pierwsza część planowanej i w zamierzeniu rozpisanej na wiele tomów autobiografii Michała Witkowskiego.
A już się boję.
Pisarza, którego znamy, w sensie my czytelnicy, bo przecież autora Barbary Radziwiłłówny z Jaworzna Szczakowej, powieści Lubiewo, czy
no przede wszystkim,
prawda? Pisarza, który ma taką bardzo niepodrabialną dykcję, który jest znakomitym stylistą, potrafi też być pisarzem diablo w ogóle śmiesznym, w sensie zabawnym, przepraszam, nie śmiesznym, ale zabawnym.
Tak, ale czasami jest nużący dla mnie. Już w pewnym momencie tak. Mnie trochę ta autobiografia też znużyła. Aha, więc zaskoczona jestem twoim wyborem, ale dlaczego nie? No, tutaj recenzenci byli podzieleni.
Oczywiście. Mnie z kolei biografia...
A Lubiewo uwielbiam.
Mi autobiografia Witkowskiego, ta, którą teraz przed sobą mam i trzymam w lewej ręce, ona mnie nie znużyła, ona mnie i bawiła, i ze względu na taką rozpiętość stylistyczną, bo tam są takie momenty właśnie bardzo literackie, stylizowane, a z drugiej strony, obok, w rozdziale obok, znajdziemy no, takie fragmenty w sumie gadane, mówione, że właśnie ten rozdźwięk czy diapazon stylistyczny, on sprawiał, że ja się przy tej książce najzupełniej nie nudziłem, wręcz bardzo się przy niej bawiłem. Ona też gdzieś uruchomiła we mnie takie czułe struny sensualnego podejścia do świata poprzez ten sensor, który Witkowski ustawił, to znaczy wąchanie świata, zapachy, które są tutaj bardzo mocno obecne i taki rodzaj przekory w stosunku do tego, co się w życiu tego młodego człowieka wtedy wydarza, bo to czas pierwszego piętnastolecia życia młodego Michała Witkowskiego, 1975-1990. Ja bardzo jestem ciekaw, co się wydarzy w kolejnej części, ponieważ ten głos tutaj jest
sami zawieszany
właśnie celowo z takim suspensem przez Witkowskiego. No i druga rzecz.
No właśnie, bo już musimy kończyć powoli, tak, czyli
druga
debiut.
Rzecz, czyli debiut książkowy Marcina Oskara Czarnika pod tytułem Misterium, wydany przez wydawnictwo Nisza. No, postanowiłem przynieść dzisiaj książki, które mnie jakoś zachwyciły, więc jak słusznie Państwo przewidujecie, powiem, że to jest książka znakomita i książka wspaniała. A jeśli nie ufacie memu słowu, to...
Nie,
to,
dobra. To, jest też rozmowa Georginy Gryboś zresztą w Radiu Kraków
tak,
Kultura.
Tak, znakomite spotkanie naszej redakcyjnej koleżanki Anny Marchewki tutaj, które odbyło się w Krakowie, ale też bardzo dobra recepcja tej książki, nie tylko w prasie literackiej, ale i w ogóle w dziennikach chociażby. To jest rzecz, to jest taka opowieść, eksperyment literacki, który wykorzystuje czy zaprzęga język biblijny, motywy biblijne, język modlitewny i elementy folkloru ludowego do opowieści o wydobywaniu się ze wstydu, o wydobywaniu się z pochodzenia wiejskiego, o jakiejś inicjacji w miasto, ale też inicjacji wybijaniu się na własną swoją niepodległość, w takiej perspektywie odkrywania też własnej niebinarnej seksualności. Bardzo to jest dobra książka, świetnie napisana, sięgająca właśnie po takie rejestry, które wydawałyby się no, w jakimś sensie absurdalne. No, jak można zaprząc dzisiaj ten rezerwuar biblijny właśnie do próby opowieści
o niebinarności.
Tak, bez
ciekawe.
Takiego gestu obrazoburczego. No można. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i myślę, że zasługująca na naszą wzmożoną
ale widzę,
uwagę.
Widzę, że jeszcze jakiś tam tomik się zaplątał.
Jest jeszcze jedna książka. Postanowiłem przynieść tutaj dzisiaj do spotkania, na spotkanie z tobą i na spotkanie z państwem książkę, o której odrobinkę wspominałem, kiedy mówiłem o ekokrytycznym czasie literatury. To jest książka pod tytułem Jestem listotą i jest to właśnie taka dłuższa rozmowa Donny Haraway z Tyrzą Nichols Goodwin w przekładzie Aleksandry Derry. Tę książkę przełożyła właśnie Aleksandra Derra. Ona jest elementem serii wydawniczej pod tytułem Humanistyka Środowiskowa, którą nadzoruje, którą redaguje dr Patryk Szaj z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Tę informację o tej książce może kieruję najmocniej do osób, które są zainteresowane właśnie myśleniem ekokrytycznym. To rzecz bardzo taka fundamentalna, bardzo zapładniająca. Trudno sobie wyobrazić myślenie o refleksji ekokrytycznej bez uwzględnienia właśnie Donny Haraway.
Jan Burnatowski, krytyk literacki, literaturoznawca, redaktor naczelny Czasu Literatury. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Zaczytanego nowego roku życzymy Państwu.
Tak jest.